Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Żegnaliśmy w czwartek, w południe, w Trzebini pod Krakowem, księdza profesora Tadeusza Stycznia. Wielu z nas uważa go za swojego drugiego ojca, a wielu innych jeszcze nie wie, że także ich zrodził ten Salvator Jani. To duchowe ojcowanie, wpisane w powołanie zakonne, dokonało się także w ramach uniwersyteckiej pracy dydaktyczno-naukowej w dziedzinie etyki. Czemuż innemu winna służyć ta dyscyplina niż rodzeniu człowieka w człowieku? Skoro jednak jest ona nauką praktyczną, czyli ukierunkowaną na wspomożenie samemu sobie i innym w rozwoju moralnym, to nie dziwnego, że ksiądz profesor uprawia swoją etykę nie tylko na sali wykładowej KULU, ale także na współczesnych nam areopagach, wzorem wielkich klasycznych etyków Sokratesa, Platona i Arystotelesa. W każdej z tych dziedzin ksiądz profesor promieniował ojcostwem. Świadomi są tego pewnie wszyscy, którzy z nim się na dłużej czy krócej spotkali, a których zaskakiwał nade wszystko swoim szacunkiem dla każdego człowieka w jego jedyności i niepowtarzalności. Jakże postępować inaczej, skoro sam Bóg zechciał być ojcem tego konkretnego i niepowtarzalnego człowieka? To pielęgnowanie zdolności rozpoznania tkwiącego w każdym człowieku jego niepowtarzalnego dobra zrodziło szacunek, jak sam ksiądz profesor wielokrotnie opowiadał, dla spotkanego podczas studiów w Krakowie księdza docenta Karola Wojtyły. To spotkanie poprowadziło na dalsze studia w KULU, gdzie wykładał mistrz, i zaowocowało pracą naukową u boku przyszłego papieża i przejęciem kierowania katedrą etyki. Po latach jego nauczyciel tak oto ocenił ową pracę w liście skierowanym na uroczystość 70. rocznicy urodzin księdza profesora. Jesteś znakomitym etykiem. Kto nie pragnąłby takiego świadectwa wartości swojej pracy naukowej? Na swoich wykładach z etyki, którym wiernie towarzyszyłem od 75. roku, ksiądz profesor znów zaskakiwał, urzekał i pociągał swoją pasją i zdumieniem wobec wielkości każdego człowieka, czego teoretycznym wyrazem był budowany w tych latach, krok po kroku, system personalistycznej etyki. Jej inspiracją była refleksja jednego z rozdziałów pierwszego tomu katolickiej etyki wychowawczej ojca Jacka Woronieckiego oraz dokonana już praca Karola Wojtyły, pokazująca w sposób konkretny, jak na terenie etyki seksualnej należy połączyć osiągnięcia etyki klasycznej z wglądami dokonanymi na terenie etyki nowożytnej i współczesnej. Personalistyczna etyka, swoista dla lubelskiego środowiska etycznego, to teoria dobra moralnego, pojawiającego się na drodze uszanowania ponadrzeczowej i ponadinstrumentalnej wartości każdego człowieka. Nie tylko jest trudno zachować w czynach szacunek dla każdego człowieka, ale równie trudno jest o tym wymaganiu w niektórych dziedzinach nawet mówić. Trudna jest ta mowa, zwłaszcza wtedy, kiedy schodzi do życiowego konkretu, z którym nam współcześni nie chcą sobie dobrze radzić. Ksiądz profesor nie wahał się nazywać po imieniu najbardziej dzisiaj zagrożonego, najbardziej bezbronnego bliźniego w osobie człowieka przed narodzeniem. Jeszcze nie czas, aby w pełni wybrzmiały świadectwa, iż radykalna zmiana na początku lat 90. nie tylko w polskim prawie, ale także świadomości społecznej odnośnie do szacunku wobec życia nienarodzonych, to zasługa w zasadniczej mierze także księdza profesora. Nie tylko był ekspertem sejmowym w tej sprawie, ale także codziennie nią żył, gotowy był wszystko odłożyć, aby służyć dobrą radą i pomocą. Każdy z polskich obrońców życia może tym zaświadczyć. Jest on zatem prawdziwym ojcem także tych wszystkich, którzy bez jego nieustannej pracy i ofiary z pewnością by się nie narodzili. Warto też pamiętać, że ksiądz profesor nie zechciał przyjąć wysokiego odznaczenia z rąk Aleksandra Kwaśniewskiego właśnie dlatego, że ten prezydent popiera mordowanie nienarodzonych w majestacie prawa. To świadectwo ma szczególną wymowę dla świata nauki w czasie kultu zaszczytów i tytułów. I wreszcie wspaniały finał tego ojcowskiego życia. Po latach obdarowywania swojego sługi wybitnymi zdolnościami intelektualnymi, w tym wyjątkowo przenikliwym umysłem oraz genialną pamięcią, umiłowany, obdarował go zamiast lektury Kanta, pisania własnych tekstów, spracowanym brewiarzem, pełnym podkreślonych linijek wykrzykników oraz szpitalnym zapomnieniem i milczeniem zamiast grona bliskich uczniów. Ileż to jednak razy słyszeliśmy od księdza profesora na wykładach, że poznajemy poprzez przeciwieństwa. Cóż bardziej zatem objawiłoby nam ojcowską dłoń podaną księdzu profesorowi niż ta ostatnia długa samotność. Szczęść Boże.